Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Przy okazji prezentacji polsko-watykańskiego filmu dokumentalnego Benedykt XVI złożył hołd swojemu poprzednikowi za wkład w dialog między sztuką i wiarą.
Nowa ewangelizacja ma prowadzić ludzi do spotkania z Chrystusem w Kościele, wskazali ojcowie synodalni w orędziu do ludu Bożego.
26 października witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Krzysztof Bronk.
Wczorajszy wieczór minął w Watykanie pod znakiem projekcji filmu o Kaplicy Sykstyńskiej i Muzeach Watykańskich. Dokument Sztuka i Wiara jest pierwszą w historii koprodukcją polsko-watykańską. W wypełnionej auli Pawła VI, gdzie przybyło wielu Polaków, widzem był również Benedykt XVI, który po seansie zwrócił się do zebranych ze specjalnym pozdrowieniem.
Papież podkreślił, że film doskonale wpisuje się w rozpoczęty niedawno Rok Wiary, a muzea watykańskie, którym jest w dużej części poświęcony, są często dla przybywających do Rzymu jedynym kontaktem ze stolicą apostolską. Są zatem wyjątkowym miejscem, gdzie wielu ludzi może zapoznać się z przesłaniem chrześcijaństwa.
Można powiedzieć, że dziedzictwo artystyczne Państwa Watykańskiego stanowi rodzaj wielkiej przypowieści, za pośrednictwem której papież mówi do ludzi całego świata. Należą oni do rozlicznych kultur i religii i pewnie nigdy nie przeczytają żadnego z jego wystąpień czy homilii. Przychodzi tu na myśl to, co Jezus powiedział do swoich uczniów. Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach. Język sztuki jest językiem przypowieści, mającym szczególny rys powszechności. Via pulchritudinis to droga zdolna przyprowadzić umysł i serce ku odwiecznemu, zdolna wznieść je ku wyżynom Boga.
W swym przemówieniu Benedykt XVI wspomniał również swego poprzednika i jego artystyczną wrażliwość. Uczynił to w języku polskim.
Cieszę się zwłaszcza, że mogę oddać hołd wielkiej warszawiści na dialog pomiędzy sztuką i wiarą, jaka cechowała mojego poprzednika, błogosławionego Jana Pawła II. Rola, jaką pełni Polska w tej produkcji filmowej, potwierdza jego zasługi na tym polu.
W auli Pawła VI byli obecni liczni goście z kraju, w tym także twórcy filmu i jego sponsorzy. O tym, co można w nim zobaczyć, mówi autor zdjęć Janusz Tatarkiewicz.
Film był dość długo realizowany, bo ponad rok. Pokazuje w bardzo interesujący sposób kontekst sztuki od początków, a więc od czasów jeszcze przedchrześcijańskich, do czasów dzisiejszych, do czasów sztuki współczesnej, więc jest bardzo esencjonalny. Czasami nawet powinno się trochę dłużej pewne rzeczy pooglądać, ale niestety nie ma na to czasu. Jest to spowodowane ogromną ilością dzieł sztuki, jakie zostały w tym filmie zaprezentowane.
O zamierzeniach twórców filmu mówi jego producent Przemysław Jan Heuser.
Błogosławiony Jan Paweł II doceniał znaczenie sztuki w życiu człowieka. Sztuki, która przybliża w sposób wspaniały człowieka do Boga. To jest też dowód na to, jak sztuka może być narzędziem ewangelizacji. To było też naszym ukrytym zamiarem wspólnie z twórcami tego filmu, z muzeami watykańskimi, ze wszystkimi współpracownikami. Chcieliśmy, żeby ten film stał się nową ewangelizacją poprzez sztukę. Tłumacząc widzowi nie tylko pochodzenie, historię, genezę powstania tych dzieł, tłumaczyliśmy również znaczenie, ukryte symbole wielu dzieł sztuki, które naprowadzają nas myślami, emocjami na Boga. Mam nadzieję, że to się udało.
Trzeba dawać świadectwo wiary, by Ewangelia dotarła do wszystkich. Nie chodzi o wynajdywanie w tym celu nowych strategii, jakby był to towar na sprzedaż, ale o odkrywanie, jak ludzie zbliżali się do Jezusa i jak On ich powoływał. Ten sam sposób należy zastosować w warunkach naszych czasów. Zwracają na to uwagę ojcowie synodalni w orędziu do ludu Bożego, którego ostateczny tekst uchwalili na przedpołudniowej kongregacji generalnej.
Przesłanie synodu biskupów wychodzi od ewangelicznego spotkania Chrystusa z Samarytanką, która przyszła do studni z pustym dzbanem, pragnąc znaleźć pełny sens życia. Jak Jezus przy studni, również Kościół ma usiąść obok ludzi naszych czasów, uobecniając Pana w ich życiu, by mogli Go spotkać, bo tylko On jest wodą, która daje prawdziwe, wieczne życie, piszą ojcowie synodalni. Przypominają, że kto spotka Chrystusa jak Samarytanka, sam także zacznie dawać świadectwo. Podkreślają, że ewangelizacja wymaga od nas nawrócenia, bo grzechy uczniów Chrystusa podważają wiarygodność ich misji.
Mamy jednak przezwyciężać lęk przez wiarę i nie tracić odwagi. Uczestnicy synodu przestrzegają przed pesymizmem. Globalizacja, migracje, sekularyzacja, kryzys polityki niosą problemy, jednak mogą stać się okazją do ewangelizacji. Przypomina się podstawowe znaczenie rodziny w przekazywaniu wiary. Kościół nie odrzuca nikogo, nawet osób w nieregularnych sytuacjach małżeńskich, choć nie może im udzielić sakramentalnego rozgrzeszenia ani Eucharystii. Zwraca się uwagę na ewangelizacyjną rolę parafii, duchownych i osób zakonnych, nowych wspólnot i ruchów kościelnych angażujących wiernych świeckich.
Ojcowie synodalni wskazują na znaczenie, jakie ma dialog z kulturą, zwłaszcza sztuką, gdyż droga piękna jest szczególnie skuteczna w nowej ewangelizacji. Trzeba go też prowadzić ze światem gospodarki, pracy i polityki. Wreszcie konieczny jest dialog międzyreligijny, który ma się przyczynić do odrzucenia fundamentalizmu i przemocy wobec wierzących naruszającej prawa człowieka.
W ostatniej części orędzia do Ludu Bożego synod biskupów zarysowuje panoramę Kościoła w różnych częściach globu. Gdy chodzi o nasz kontynent, stwierdza w jego części silną, nieraz agresywną sekularyzację, w części zaś rany długich dziesięcioleci panowania ideologii wrogich Bogu i człowiekowi. Wyraża jednak Europie wdzięczność za wkład w ewangelizację świata i za stworzenie humanistycznej kultury ludzkiej godności. Niech was, europejscy chrześcijanie, nie załamują obecne trudności, piszą ojcowie synodalni. Przyjmujcie je jako okazję, by żywiej i radośniej głosić Chrystusa i Jego Ewangelię życia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Choć obchody najbliższych Światowych Dni Młodzieży odbywać się będą niezmiennie w Rio de Janeiro, zmianie uległy szczegóły ich lokalizacji. Nad częścią logistyczną tego przedsięwzięcia czuwa przybyła do Rio de Janeiro watykańska delegacja.
Przedstawiciele miejscowego komitetu odpowiedzialnego za przygotowanie tego ważnego wydarzenia w życiu Kościoła uważają, że zmiana miejsca będzie o wiele lepsza dla realizacji Światowego Dnia Młodzieży, jak również i dla samych pielgrzymów. Wybrane nowe miejsce znajduje się w tym samym zachodnim regionie Rio de Janeiro. Odpowiedzialni za program artystyczny Miejscowego Komitetu Światowego Dnia Młodzieży informują, że zgłoszenia do udziału w programach artystycznych będą przyjmowane do 15 grudnia bieżącego roku. Planowany festiwal młodzieży winien stać się okazją do spotkania młodego człowieka z Bogiem poprzez sztukę. Dusza szczęśliwa to dusza, która śpiewa. Pragniemy pokazać, że radość bycia ludem Bożym uzewnętrznia się poprzez muzykę, teatr, taniec i różne przedstawienia, zaznaczają brazylijscy organizatorzy tego wydarzenia. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Samodzielski Chrystuszowiec.
Watykan proponuje Chinom utworzenie stałej komisji wspólnej wysokiego szczebla dla rozpatrywania spraw będących przedmiotem zainteresowania obu stron. Postulat taki przedstawił w mediach kardynał Fernando Filoni. Jest on prefektem Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, pod której kompetencje podlega także Kościół w Chinach.
Wzorem dla takiej instytucjonalnej formy przezwyciężania impasu w stosunkach chińsko-watykańskich mogłaby być analogiczna komisja, która zajmuje się relacjami Chińskiej Republiki Ludowej z Tajwanem. Podobne instytucje funkcjonują na linii Stolica Apostolska Wietnam oraz Stolica Apostolska Izrael. Kardynał Filoni podkreśla, że Kościół w Chinach nigdy nie został uznany jako taki za schizmatycki, choć jest on głęboko poraniony konfliktami związanymi z ciągłym mieszaniem się państwa w jego wewnętrzne sprawy. Stąd wciąż w mocy pozostają tezy papieskiego listu do chińskich katolików, który Benedykt XVI wydał 5 lat temu. Chodzi zwłaszcza o przedstawiony tam postulat dialogu z władzami państwa środka w duchu poszanowania sumienia i wolności wierzących.
W Rosji nasilają się nastroje antykościelne skierowane przeciwko patriarsze Cyrylowi I oraz prawosławiu. W związku z tym przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Rosji, arcybiskup Paolo Pezzi, przesłał zwierzchnikowi cerkwi list z wyrazami poparcia. Zapewnił o modlitwie jedności katolików z wiernymi prawosławnymi w budowaniu świata sprawiedliwości i dobrobytu.
Arcybiskup Paolo Pezzi wyraził współczucie z powodu zniesławień i zniewag, jakie dotknęły ostatnio patriarchę i rosyjskie prawosławie, i życzył, aby pociechą w tej smutnej sytuacji było braterskie współczucie katolików oraz pamięć o tym, że w ten sposób prześladowano proroków. Dla zobrazowania swojej myśli posłużył się cytatem z listu świętego Piotra: jeśli się to Bogu podoba, to lepiej cierpieć dla dobrych dzieł niż dla złych. Jego zdaniem pokonanie sytuacji kryzysowej możliwe jest tylko poprzez zgodne wcielanie w życie Ewangelii Chrystusowej, co stanowi środek przewyższający wszelkie inne sposoby wpływania na społeczeństwo lub na wewnętrzną sytuację w Kościele. Arcybiskup Pezzi podkreślił, że na rosyjskim prawosławiu i patriarsze Cyrylu spoczywa główny obowiązek i rola głoszenia Ewangelii dla świadectwa wiary w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym Rosji. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Masakrą zakończył się pogrzeb prawosławnego kapłana w Damaszku, którego ciało znaleziono wczoraj na przedmieściach syryjskiej stolicy. Pośrodku około 1000 wiernych, którzy uczestniczyli w pogrzebie, eksplodowała bomba. Zginęło co najmniej 2 cywilów i kilku żołnierzy. Mszę pogrzebową sprawował prawosławny patriarcha Ignacy IV Hazim. Poinformował on, że zamordowany ksiądz Fadil Dżamil Haddad przed śmiercią został poddany wyszukanym torturom. Jego niewinna krew jest ofiarą za pojednanie i zgodę w Syrii, oświadczył patriarcha.
Ksiądz Haddad został uprowadzony podczas próby przekazania okupu za innego porwanego chrześcijanina. Zarówno porywanie, jak i mordowanie zakładników stało się niestety dość powszechną praktyką w ogarniętej wojną domową Syrii. Jak twierdzą przedstawiciele chrześcijan z jednego z lokalnych ugrupowań rewolucyjnych, zbrodni dokonał oddział sił wiernych reżimowi Asada, pozorując rytualne zabójstwo ze strony islamistów, by wywołać konflikt między miejscowymi wyznawcami Chrystusa a muzułmanami.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Człowiek, niezależnie od wady genetycznej, ma swoją godność, przypomniał arcybiskup Wacław Depo. Metropolita częstochowski skomentował odrzucenie przez Sejm projektu ustawy ograniczającej aborcję. Hierarcha przypomniał stanowisko Kościoła, że każde życie jest darem Bożym i trzeba je chronić.
I skoro przyjmujemy już od przeszło 1000 lat na tej ziemi, naszej polskiej ziemi, prawdę o naszej godności jako istotach rozumnych i wolnych, to wtedy rozpoznawanie prawdy Bożej, jaką jest przykazanie nie zabijaj, to nie jest sprawa dyskusji, to nie jest sprawa nawet demokratycznego przegłosowywania. To jest prawo, które jest związane z naszą ludzką naturą i z naszą chrześcijańską godnością.
Wypowiedź arcybiskupa Depo opublikował portal Razem TV. W Warszawie odbyło się 3. europejskie spotkanie werbistowskich duszpasterzy migrantów. Uczestniczyło w nim 24 zakonników należących do Zgromadzenia Słowa Bożego i pracujących wśród migrantów w kilkunastu europejskich krajach. Dwudniowy zjazd był przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń, ale również poszukiwania nowych sposobów działalności na kontynencie europejskim, powiedział ojciec Jan Wróblewski, wiceprowincjał polskiej prowincji werbistów.
Są pewne rzeczy, które są nam wspólne, a mianowicie to, że migranci potrzebują lobby, takiej grupy ludzi, którzy nie będą pokazywali, że oni są jedynie zagrożeniem. 2, że będą tym ludziom pomagali w tym, co może nie jest teraz takie, jak się okazuje, szczęśliwe, to multikulti, ale że to może być coś takiego, co jest interkulturą, czyli pewną wymianą kulturalną, która nie stwarza jakiejś wspólnej kultury czy wielokulturowości, ale która pokazuje, że wymiana kulturowa może okazać się również czymś dobrym.
Do Warszawy przyjechali werbiści zaangażowani w pracę z migrantami m.in. z Madrytu, Lizbony, Berlina, Rzymu czy Petersburga.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.